o reformie soboru, jeżeli chodzi o liturgię. I tak na początku literaturę podam. Co się udało znaleźć takiego ciekawego, do czego można sięgnąć, żeby zgłębić to, czym powiemy tutaj, bo niewiele powiemy. Jest wydana w Paryżu taki artykuł przez księdza Stanisława Bourgeois. To jest soborowa reforma liturgiczna odnową Kościoła. Wystarczy ten temat wpisać w wyszukiwarkę internetową i bez problemu każdy może sięgnąć do treści tego artykułu. Rzecz jasna, my tylko nakreślimy problem, a kto by chciał, kogo zainteresuje jakiś element z tego wykładu, zawsze może poszerzyć swoje horyzonty i sięgnąć do literatury tej podawanej. Czyli ksiądz Stanisław Bourgeois, zachęcam. To jest stary artykuł i on się ukazał niedługo po reformie właśnie liturgicznej. Stąd można powiedzieć, ksiądz Stanisław na świeżo komentuje reformę, jaka dokonała się na polu liturgicznym Kościoła rzymskokatolickiego. Na papieskim Wydziale Teologicznym powstały dwa doktoraty pod kierunkiem księdza profesora Araszczuka i między innymi jest taki doktorat księdza Tomasza Sałatki, to jest ksiądz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i on pisał o porządku prawnym i możliwości kształcenia liturgii w reformie Soboru Watykańskiego, kształtowania liturgii w reformie Soboru Watykańskiego II. To jest doktorat, obszerny buch, ale można tego sięgnąć, rzecz jasna, nie do całości, ale kogoś zainteresuje jakiś element, za chwileczkę też postaram się tylko pokazać, co jest w literaturze i jakie zagadnienia porusza ksiądz Tomasz, to też zachęcam. O, między innymi, zobaczmy, tutaj może będzie mało widoczne, ale ja postaram się odczytać stąd. Rozwój historyczny, doktrynalny relacji porządku prawnego i możliwości kształtowania liturgii. Porządek prawny, możliwość kształtowania liturgii w starożytności chrześcijańskiej, średniowieczu, po Soborze Trydenckim i po Soborze Watykańskim II. To jest między innymi pierwszy rozdział i można do tego sięgnąć. O, w piątym rozdziale ksiądz porusza takie zagadnienia jak posłuszeństwo zasadom celebracji liturgii, dobro zgromadzenia liturgicznego, obrona sakrum w liturgii i troska o piękno liturgii. Jak ktoś się interesuje liturgiką, zachęcam bardzo serdecznie. Inny doktorat, który powstał na papieskim Wydziale Teologicznym, księdza Tomasza Biszko, recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w archidiecezji wrocławskiej do 1992 roku. I tam są też ciekawe zagadnienia poruszone, za chwileczkę może je pokrótce jeszcze przedstawię. I jest też ciekawy artykuł, reforma liturgiczna jest nieodwracalna, głos w obronie soborowej reformy liturgii. To jest ksiądz Przemysław Nowakowski na UPJP-2 w Krakowie, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Ten artykuł został przygotowany. Też zachęcam, jak ktoś by chciał szczegółowo pochylić się nad tą problematyką, no to ten artykuł pomoże na pewno. Nie otworzy, a i otworzyło się. To jest ta soborowa reforma liturgiczna odnową Kościoła księdza Stanisława, ale to nie to chciałem. Drodzy, na sali mogą być obrońcy starej liturgii, jak to mówimy, niektórzy mówią liturgii trydenckiej, a mogą być tacy, którzy rzeczywiście przychylają się do reformy Soboru Watykańskiego II. I my was nie pogodzimy, natomiast co jest ważne, żeby spojrzeć na tą reformę, która się dokonała w połowie XX wieku, jako na pewną kontynuację w Kościele. Bo teraz uwaga, czym jest liturgia? Liturgia jest to kult Kościoła, czyli wspólnoty wierzących skierowane ku Bogu. I drodzy, jeżeli chodzi o liturgię, liturgią kieruje Ojciec Święty, czyli papież. Liturgia jest własnością wspólnoty Kościoła, nie własnością indywiduum. Ksiądz liturgię sprawuje, natomiast liturgia jest własnością Kościoła, wspólnoty wierzących, nas wszystkich i kapłan powinien sprawować liturgię według właściwych obrzędów, które są przepisane i regulowane prawem. Liturgia jest to publiczny kult Kościoła. I drodzy, są różne sugestie i różne opinie, po co Sobór Watykański II, dlaczego reforma liturgiczna. I ja przyniosłem specjalnie mszał. To jest mszał z roku, oczywiście przed reformą liturgiczną, z roku 1923, bardzo pięknie wydany. I teraz uwaga, to jest księga liturgiczna przed Soborem Watykańskim II. Tutaj się znajdują nie tylko teksty mszy świętej, ale są czytania mszalne, jest takie responsorium, które można powiedzieć dzisiaj, to można powiedzieć psalm i jest Ewangelia. I drodzy, jedna księga zawiera wszystkie teksty i wszystkie modlitwy konieczne do sprawowania Eucharystii. W Ostatnim razem przynosiłem mszał już wydany po Soborze Watykańskim II i do tego mszału należałoby dodać. Lekcjonarze mszalne jest ich 8 tomów, czyli czytania na każdy dzień. W cyklu 3-letnim, jeżeli ktoś przychodzi na mszę świętą w tygodniu od poniedziałku do soboty, w cyklu to jest 2-letni cykl, jeżeli ktoś przychodzi od poniedziałku do soboty, w ciągu 2 lat jest przeczytane całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Cykl niedzielny obejmuje 3 lata, czyli teksty co 3 lata do nas powracają po to, aby je zgłębiać. Jest 8 tomów lekcjonarza, one są różnej grubości, czyli do mszału należy dodać 8 tomów. Do każdego sakramentu jest wydana oddzielny rytuał. Tu mam akurat obrzęd Chrztu Świętego. Nie tylko jest wprowadzenie teologiczne, wprowadzenie dogmatyczne, ale również teksty dostosowane dla diecezji Polski, w tym przypadku chrztu. Mamy 7 sakramentów, czyli 7 takich ksiąg dodatkowych. To już nam ta sterta rośnie. Do tego dochodzą obrzędy błogosławieństwa Kościoła, inne teksty. Chciałbym zabrać wszystko, ale nie miałbym miejsca w samochodzie, żeby wszystkie księgi przywieźć, żeby zobaczyć, jaka wielka sterta ksiąg by nam urosła prawie pod sufit. I drodzy, w czasie obrad, znaczy po obradach Soboru Watykańskiego II, komisja liturgiczna przygotowała również reformę liturgii godzin. Każdy kapłan odmawia liturgię godzin, tak zwany brewiarz. Ten brewiarz przed Soborem Watykańskim II, takie 2 tomy. 2 tomy. Na całe życie kapłańskie. Te teksty powracały cyklicznie. Po Soborze Watykańskim II i po reformie liturgicznej mamy brewiarz grubości, 1 tom grubości tych 2, a tych tomów jest 4. I są tutaj obszerne czytania nie tylko tekstów Pisma Świętego, ale również czytania z ojców Kościoła, czy te, które mają formować rzeczywiście duchowość kapłańską. Jeżeli chodzi o bogactwo tekstów, to rzeczywiście możemy Panu Bogu dziękować za to, co się dokonało, ponieważ, do tego za chwileczkę dojdziemy, jeden przykład. W mszale przed Soborem Watykańskim II mamy roraty. Teksty mszy świętej są te same. Mało tego, codziennie przez 4 tygodnie jest czytane to samo czytanie. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuśli się odrość z jego korzenia. I codziennie jest czytana ta sama Ewangelia. Każdy, kto uczestniczy w roratach, wie, że przez 4 tygodnie każdego dnia mamy inne czytanie zapowiadające przyjście Mesjasza. W ogóle Adwent jest podzielony na 2 części. I podczas każdej mszy świętej roratnej jest Ewangelia, inny fragment Ewangelii, który pomaga nam się formować w duchu rzeczywiście życia chrześcijańskiego, tak aby Panu Bogu się podobać. I to jest odpowiedź, jeżeli ktoś mówi, że my dużo utraciliśmy, jeżeli mówimy o reformie liturgicznej, bo tak też mówić nie wolno. Liturgia nieustannie się rozwijała i rozwija. I w odniesieniu do, drodzy, do tego rysu, taki krótki rys historyczny, zanim Sobór Watykański II i Komisja Liturgiczna i cały ruch liturgiczny. Drodzy, apostołowie sprawowali liturgię spontanicznie. I może nas to dziwić, ale na początku historii Kościoła prezbitero i starsi sprawowali liturgię spontanicznie. Nie było zatwierdzanych tekstów liturgicznych, nie było zatwierdzanych, czy drukowanych, czy przepisywanych mszałów. Ta liturgia składała się z poszczególnych części, a o nich mówi Didache. Ja zachęcam, w internecie też tekst Didache możemy znaleźć. To jest tekst, można powiedzieć, apostolski, do którego sięgając możemy zobaczyć, w jaki sposób była skonstruowana liturgia na początku. Ale pomimo poszczególnych elementów wspólnych dla wszystkich, wierny przychodząc na liturgię spotykał się z kapłanem, który przewodniczył tej liturgii i on teksty, można powiedzieć, recytował na sposób spontaniczny, jak go Duch Święty natchnął. Tak? Poza tym, co stanowi istotę sprawowanej liturgii, a co się mieści w Ewangeliach, czy listach świętego Pawła, jeżeli chodzi o konsekrację. Ale dziękczynienie. Wiadomo, że były czytane fragmenty Pisma Świętego mówiące o zapowiedzi Chrystusa. Apostołowie opowiadali o tym, co Jezus uczynił. Z czasem te teksty były spisywane, jako Ewangelię. Apostołowie pisali listy, które były odczytywane przez prezbiterów w miejscach, do których te listy były kierowane. No stąd mamy list świętego Pawła, apostoła do Kolosan. Kolosanie ten list odczytali. otrzymywali. A ponieważ on był wartościowy w swej treści, przepisywano te listy i przekazywano wspólnotom pozostałym. Po to, aby nie tylko Kolosanie, ale inni korzystali z bogactwa tego tekstu, który przygotował święty Paweł, czy choćby święty Piotr, czy święty Jakub, czy święty Jan. Liturgia była spontaniczna i można powiedzieć, drodzy, z czasem graniczny jest 313 rok, edykt mediolański. I on jest graniczny dlatego, że nawet jeżeli powstawały jakieś teksty, one na zasadzie dekretów, zwłaszcza prześladowczych, do 313 roku były niszczone. Tak jak były niszczone miejsca kultu, gdzie wierni gromadzili się nie w świątyniach, bo ich nie można było wznosić, ale gromadzili się w domach czy w katakumbach. 313 rok to jest edykt tak zwany mediolański, gdzie cesarz dla całego imperium daje możliwość swobodnego wyznawania wiary. I to nie był edykt dedykowany tylko i wyłącznie katolikom, chrześcijanom, ale każdy mieszkający obywatel Imperium Rzymskiego mógł swobodnie wyznawać swoją wiarę. Między innymi na tym edykcie chrześcijanie, katolicy już się nie gromadzili w domach, tylko mogli wznosić świątynie, mogli spotykać się w świątyniach, mogli posługiwać się tekstami, które nie były im odbierane, nie były niszczone, mogli publicznie realizować kult, czyli oddawać publiczny hołd Trójcy Świętej, jedynemu Bogu. I drodzy, od 313 roku, można powiedzieć, już się gromadzą na synodach i soborach biskupi, którzy mogą legalnie się gromadzić, mogą wydawać dokumenty, które są powielane i przesyłane poszczególnym wspólnotom. Czyli jeżeli mówimy o historii Kościoła i w tym też o historii liturgiki, czy liturgii, to trzeba zaznaczyć tą różnicę, że czas prześladowań do 313 to jest czas bardzo mocno ukryty, i potem po 313 powstają miejsca kultu, powstają też teksty, powstają księgi, które nie są niszczone, którymi można się posługiwać, powstają teksty, które też docierają do różnych wspólnot. I nieustannie ta liturgia się rozwijała. I takim granicznym momentem, jak wiemy, jest reformacja, gdzie wystąpienie Marcina Lutra zaowocowało tym, że wielu duchownych razem ze swoimi wspólnotami przyłączało się do myśli Lutra. I jak się czyta dokumenty z tamtego okresu, to drodzy, ciekawe jest to, że wierni, którzy przychodzili do swojego kościoła, do swojego księdza proboszcza, oni nawet nie wiedzieli, że stali się protestantami. Tak? Byli przywiązani do swojego miejsca kultu, do swojego duchownego, który po prostu przyznał rację Lutrowi i szedł w kierunku nauczania, czy po prostu przypominał naukę Lutra, czy realizował głoszenie tej nauki, sprawując liturgię rzymskokatolicką w swojej świątyni. I drodzy, w ramach tej kontrreformacji został powołany Sobór Trydencki, który wiele spraw na gruncie życia duchowego, ale też takiej praktycznej strony życia Kościoła uporządkował. I między innymi owocem Soboru Trydenckiego jest wprowadzenie seminariów duchownych. Możemy się dziwić, ale do reformacji nie było seminariów duchownych. Młodzi adepci do kapłaństwa byli kształceni przez swojego duszpasterza. On ich uczył i łaciny, uczył i teologii, ale też i filozofii, uczył tego wszystkiego, co jest potrzebne, liturgiki, uczył tego, co jest potrzebne do realizacji posłannictwa i potem działalności duszpasterskiej. I taki adept do kapłaństwa zdawał tylko egzamin u biskupa. I biskup po rozmowie z nim dochodził do wniosku, czy można go święcić, czy jest zdatny do kapłaństwa, czy święcić go nie można. Po Soborze Trydenckim powstają seminaria duchowne, czyli miejsca, gdzie nie tylko formuje się intelektualnie, ale kształtuje się duchowo, czyli przechodzi się całą formację intelektualną, duchową, też nawiązuje się bliski kontakt z Chrystusem poprzez nieustanne uczestniczenie w dziele Kościoła i również sprawowanie kultu, bo wiadomo, klerycy też są codziennie na mszy świętej, modlą się, to nie tylko jest uczelnia z akademikiem, ale to jest dom formacyjny. I między innymi Sobór Trydencki wprowadził bardzo mocne restrykcje dotyczące choćby sprawowania liturgii. I jak ktoś lubi tak zwane liturgię w rycie w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego, jak to niektórzy mówią mszę świętą trydencką, to może mało kto wie, ale podczas sprawowania tej mszy świętej kapłan w czasie celebracji mógł popełnić około 250 grzechów ciężkich. Bo za brak jakiegoś gestu, znaku, czy niewłaściwe przygotowanie do liturgii był grzech ciężki, sankcja grzechu ciężkiego. Sobór Trydencki dlatego nałożył takie restrykcje, żeby katolik miał świadomość, że będąc w tym kościele, on nie jest w kościele protestanckim, tylko jest w kościele katolickim. Bo niezależnie od miejsca na świecie, gdzie będę się znajdował, ta Eucharystia będzie sprawowana w jednakowy sposób. Czy ksiądz niski, czy wysoki, czy gruby, czy chudy, identycznie sprawuje mszę świętą, niezależnie od miejsca, gdzie przebywa konkretny katolik. Ale do tego też, mam nadzieję, dojdziemy za chwileczkę. No i drodzy, ta liturgia tak wyglądała do czasu, kiedy, można powiedzieć, zrodził się ruch liturgiczny, i to już za Piusa XII, gdzie rzeczywiście wszystko szło naprzód, wszystko się zmieniało, a liturgia niby skostniała, nie wnosiła wiele dobra czy owoców duchowych w życie wiernego. Takiego stopnia, że ja pamiętam z dzieciństwa, jak ja pamiętam, to Państwo też pamiętają, jak się zachowały starsze kobiety na mszy świętej. Różaniec. Czasami książeczka. Dlaczego? Bo obowiązkiem było nie uczestniczenie we mszy świętej. Obowiązkiem wiernego było wysłuchanie mszy świętej. Czyli przychodziło się na Eucharystię. I teraz trzeba zaznaczyć różnicę. Mamy Kościół jako wspólnotę wierzących w Imperium Rzymskim i język łaciński jest zrozumiały dla każdego. Chcesz sporządzić dokument urzędowy, musisz go przygotować po łacinie albo musisz iść do człowieka, który łacina zna, żeby taki dokument sporządzić. Mijają wieki, łacina, można powiedzieć, wychodzi z obiegu. Łacinę znają medycy, prawnicy, duchowni. Pani Kowalska łaciny nie zna. I ta pani Kowalska po tych wiekach przychodzi na Eucharystię, która jest sprawowana i ona niczego nie rozumie. Drodzy, kościoły były potężne. Siłą rzeczy kapłan sprawujący Eucharystię nie był słyszalny na końcu. Były przygotowywane ambony i taka konstrukcja świątyń, żeby przynajmniej to słowo ogłoszone przez kapłana, które było wykrzyczane z ambony, docierało do wszystkich zgromadzonych. W dużych świątyniach, możecie zobaczyć, jest kilka ambon. Dlaczego? Kilku duchownych było na ambonie. Pierwszy mówił tekst, drugi powtarzał i trzeci powtarzał na zasadzie takiego głuchego telefonu, żeby to słowo ogłoszone docierało do wszystkich. I teraz słuchajcie, świat się zmienia, mamy nagłośnienia i teraz się okazuje, że pani Kowalska przychodząc na mszę świętą, ona może usłyszeć teksty. Ale co z tego, że ona je usłyszy, skoro tych tekstów nie zrozumie? I rodzi się pytanie, jakie bogactwo poza homilią czy kazaniem księdza z tej liturgii pani Kowalska wyniesie? Poza oczywiście kontaktem z Chrystusem i przyjęciem Najświętszej Eucharystii. I drodzy, zrodził się ruch liturgiczny, który mówił o konieczności zreformowania liturgii. I między innymi chodziło o to, żeby wierni uczestniczyli czynnie, świadomie i owocnie w sprawowanej liturgii. Żeby teksty nie tylko były zrozumiałe dla kapłana, zaraz do tego wrócę, ale również dla wiernych, którzy z liturgii i z obfitości owoców łask Bożych mają korzystać. I a propos rozumienia kapłana. Drodzy, mówiliśmy o nadużyciach. Ja dzisiaj, jak oglądam różnego rodzaju filmy, gdzie są dyskusje między tymi, którzy są przywiązani do tradycji, tak mówią, że są przywiązani do tradycji, bo ja jestem przywiązany do tradycji, żeby ktoś nie myślał, że ksiądz to jest liberał. Jestem księdzem rzymskokatolickim, a Kościół bazuje na Słowie Bożym i tradycji. Tak? I teraz są osoby, które przywiązane, załóżmy, do tej formy rytu mszy świętej sprawowanej w formie rytu, w tym formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego, mówią, że to jest tradycja, a to, co po Soborze Watykańskim, to tradycją nie jest. I do tego zobaczycie, że tak jest. I przed Soborem nie było nadużyć, a po Soborze same nadużycia i poniewieranie Pana Boga. I to już jest nieprawda. Bo drodzy, jak się przyda dokumenty, to wyobraźcie sobie, że były takie trzy rodzaje sprawowanej liturgii. To była msza święta cicha, tak? Kapłan mógł z jednym usługującym sprawować tą mszę świętą. Była msza święta pogrzebowa i była taka msza święta solemna. To wszystkie sześć świec się świeciło na ołtarzu przy tabernakulum i był prezbiter, diakon i subdiakon, czyli trzech stało na stopniach ołtarza. I teraz, drodzy, są dokumenty, które przypominają, jakie nadużycia były dokonywane. Między innymi, jak ksiądz proboszcz otrzymał wysoką ofiarę, żeby msza święta była solemna, to skąd miał wziąć diakona i subdiakona na wiejskiej parafii? To co robił ksiądz proboszcz? Ustawiał trzy kukły. Jedna była przebrana za diakona, a druga za subdiakona i tak sprawował solemną Eucharystię z sześcioma świecznikami. Nie? I drodzy, tego można by było mnożyć, bo mówiliśmy o nadużyciach, I nigdy w życiu nie wolno iść w tym kierunku, że przed soborem nie było nadużyć, a po soborze nadużycia już się wrodziły i są stałym elementem życia Kościoła czy sprawowania liturgii. To jest nieprawda. Nadużycia były i to łamanie przepisów i ta grzeszność, która można było zaciągnąć w czasie sprawowania liturgii, była przed Soborem Watykańskim II i niestety może się zdarzać po Soborze Watykańskiego II, ale to, że ona się zdarza albo może się zdarzać, to nie jest przyzwolenie Kościoła, bo Kościół w sposób jasny i konkretny określił, w jaki sposób liturgia ma być sprawowana i o tym przypominaliśmy sobie, pokazując między innymi obrzędy czy choćby wprowadzenie do mszału rzymskiego. I teraz coraz mniej czasu mamy. Żeby się odnieść do Soboru Watykańskiego II, bo niektórzy mówią, że Sobór zreformował liturgię, aczkolwiek tej reformy liturgicznej należy się upatrywać wcześniej, we wcześniejszym czasie, tego też wrócimy, to zobaczmy ten tekst. Z czasów reformacji hasło powrotu do pierwotnej prostoty Kościoła nie było wśród katolików popularne. Ojciec Święty Jan XXIII, który śmiało zrywa z rozmaitymi przestarzałymi tradycjami, przekreślił i te. Przemawiając po uroczystej liturgii bizantyjskiej odprawianej na rozpoczęcie prac komisji powołanych do przygotowania II Soboru Watykańskiego, papież określił zadanie tego soboru w następujących słowach. I tu jest cytat słów papieża Jana XXIII. Zadaniem nowego soboru będzie wytężyć siły, aby przywrócić obliczu Kościoła Chrystusowego blask najprostszych i najczystszych rysów jego młodości, i przedstawić go w takim stanie, jakim uczynił go boski Zbawiciel bez skazy i zmarszczki. Sobór musi się zająć sprawami Kościoła, by w pełni miłości studium odszukać rysy młodości bardzo gorliwej i przebudować je w ten sposób, aby okazać jego zdobywczą moc wobec duchu współczesności. Drodzy, zatem chodzi o odnowienie w Kościele gorliwości i pierwotnej prostoty. Jak ktoś zobaczy filmy, choćby z wejścia papieża do Bazyliki Świętego Piotra, to ja myślę, że dzisiaj to w ogóle było nierealne, żeby papież był niesiony na lektyce, czyli tych 12 mężczyzn ma nieść papieża, bo mamy samochody, tak? Albo inne środki transportu. Lata do tyłu wieki, do tyłu samochodów nie było. No, były powozy konne, ale trudno, żeby konno wjechać do Bazyliki Świętego Piotra, a papież był staruszkiem, nie mógł się poruszać o własnych siłach. Papież miał takie wachlarze obok. Był niesiony baldachim nad osobą papieża, czy nawet był niesiony baldachim nad biskupem jako następcą apostołów. No dzisiaj baldachim się niesie przed Chrystusem eucharystycznym, bo On jest naszym Bogiem. I papież, ani biskup, ani kapłan nigdy Bogiem nie będzie. Jest sługą Jezusa Chrystusa, a nie Bogiem. I drodzy, to są takie elementy, które dzisiaj niektórzy by chcieli bardzo mocno przyszyć do współczesności, a ich się przyszyć nie da. Dlatego ten artykuł, który był wspomniany, że ta reforma liturgiczna jest konieczna nie tylko w tamtym czasie, ale dzisiaj i nie ma możliwości powrotu do takich skostniałych form, które w nijak nie pasują do dzisiejszego człowieka i do tego, czym jest tak naprawdę Kościół, czym jesteśmy my jako wspólnota Chrystusowa i jaki jest cel przed nami jako tymi, którzy są uczniami Zbawiciela. Chodzi zatem o odnowienie Kościoła w gorliwości i pierwotnej prostocie, aby lepiej dostosować życie Kościoła do wymagań współczesności. Dzieło to jest tym konieczne, że świat, w którym Kościół działa, przechodzi gwałtowne zmiany. Myśl swoją precyzuje Ojciec Święty, przemawiając do członków soborowych komisji przygotowawczych zebranych na zbiorowej audiencji i stwierdził papież, że nie chodzi o zbadanie lub zdefiniowanie jakiegoś rozdziału nauki lub dyscypliny katolickiej, lecz o wlanie nowe siły i światła w myśl chrześcijańską i chrześcijańskie życie. I tutaj niech tyle wystarczy i już taki ten plik mogę to potem też udostępnić, jakby ktoś chciał. Przechodzimy do samej reformy i zobaczycie, ile zostało zreformowane tak naprawdę i jak to wyglądało. I tak jak powiedziałem, drodzy, problemy. Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II, mająca miejsce w połowie XX wieku, zwana jest reformą liturgii rytu łacińskiego. Ale chwileczkę tam, dobrze. Papież Paweł VI zainicjował ją dokładnie 4 grudnia 1963 roku, ogłaszając przygotowaną przez Sobór konstytucję liturgii Sacro Sanctum Concilium. Ona jest wydana w takiej niewielkiej książeczce, jest w księgarni archidiecezjalnej, Kiedyś kosztowała 2 złote. Dzisiaj może kosztować do 5 zł. Są też takie, jest wydanie dokumentów Soboru Watykańskiego II i jako pierwszy dokument jest właśnie, to są konstytucje, dekrety i deklaracje Soboru Watykańskiego II. Jest tutaj właśnie jako pierwszy dokument konstytucja o świętej liturgii Sacro Sanctum Concilium, która pokazuje, na czym ma polegać ta reforma liturgiczna, która się dokonała i w której my owoców korzystamy. Reforma została zrealizowana w dużej mierze za pontyfikatu papieża Pawła VI, ale też papieża Jana Pawła II. I w wyniku jej wysiłków stworzono i wprowadzono tak zwany Novus Ordo Missae. Potrzebę reformy liturgicznej, jak wspomniałem, widział już Pius XII w czasach powojennych. W 1946 roku poprosił sekcję historyczną Kongregacji Obrzędów, to papież Pius XII, o przygotowanie projektu reformy liturgicznej. W odpowiedzi austriacki redemptorysta, Józef, przygotował memoriał, który ostatecznie został wykorzystany w czasie soboru, czyli 28 maja. On przygotował ten memoriał 28 maja 1948 roku. Papież oficjalnie powołał tego dnia również komisję do reformy liturgicznej. Papież Pius XII, jeszcze raz. I tu są sekretarze komisji, to może damy sobie, przejdziemy dalej. Wynikiem działalności komisji było opracowanie w 1951 roku reformy liturgii Wigilii Paschalnej. Między innymi możemy być zdziwieni, że jeżeli jest Wigilia Paschalna, liturgia Wigilii Paschalnej, to ona się nie różni od tej przed soborem do tej po soborze. Dlaczego? Bo liturgia Wigilii Paschalnej była zreformowana jeszcze przed soborem, tak? W 1951 roku. 4 lata później, w 1955, zreformowano liturgię całego Wielkiego Tygodnia. Stąd między innymi, jak papież Benedykt XVI zezwolił na sprawowanie mszy świętej każdemu kapłanowi w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego, to według mszału papieża jakiego? Jana XXIII. Dlaczego? Bo tam już jest zreformowana liturgia całego Wielkiego Tygodnia. Czyli te wszystkie reformy, które nastąpiły, zanim jeszcze, można powiedzieć, przystąpiono do obrad soborowych. Uwaga, 58 rok zreformowano obrzęd chrztu dorosłych. Staraniem komisji w latach 56-57 zaciągnięto opinię episkopatów na całym świecie na temat reformy brewiarza. Czyli tak jak mówiliśmy, 2 tomy, dzisiaj są 4 tomy, obszerniejsze. I drodzy, to jest specyfika działania Stolicy Apostolskiej. Jeżeli dokonuje się jakiejś zmiany, korekty w funkcjonowaniu i życiu Kościoła, to nie jest tak, że papież, ja swoim autorytetem zarządzam zmianę. Z reguły Ojciec Święty powołuje komisję, ta komisja przygotowuje jakiś projekt i ten projekt jest rozsyłany do wszystkich konferencji episkopatów na całym świecie i do wszystkich uczelni katolickich na całym świecie. I czeka się na opinię. I każdy opiniuje, każdy może coś dodać, każdy może zauważyć jakiś błąd albo jakąś nieprawidłowość, albo jakiś brak. To wszystko spływa do Stolicy Apostolskiej i Rzym te wszystkie dokumenty opracowuje, nanosząc poprawki i ostatecznie dając do zatwierdzenia Ojcu Świętemu. To nie jest tak, że papież swoim autorytetem, nie słuchając nikogo i niczego, po prostu dokonuje jakiejś zmiany czy jakiejś reformy. I między innymi, zobaczcie, do opinii episkopatów na całym świecie został skierowany ten projekt komisji w latach 56-57 w sprawie reformy brewiarza. Za dużo w brewiarzu w liturgii godzin się nie zmieniło, a jednak było to konsultowane ze wszystkimi episkopatami na całym świecie. Również dekrety dotyczące uproszczenia rubryk liturgicznych wydane przez Kongregację Obrzędów w 55 i 60 roku były przygotowane przy tej współpracy z komisją. Idźmy dalej. Komisja jednak kontynuowała swoje prace do 62 roku, przygotowując nowe obrzędy poświęcenia świątyni. Jak ktoś był na poświęceniu świątyni, no to wie, jakie są uroczyste obrzędy. I teraz wyobraźmy sobie, że przed Soborem Watykańskim II wierni mogli tylko słyszeć łacińskie teksty, nic poza tym. A dzisiaj na przykład jest też okadzenie wiernych. Dlaczego? Nie tylko okadza się ołtarz i świątynię, ale okadza się wiernych, przypominając w tych obrzędach, że to jest tylko gmach wzniesiony przez człowieka dla Boga, ale prawdziwą świątynią my jesteśmy. Święty Paweł przypomina, kto zniszczy tę świątynię, tego zniszczy Bóg, a świątynią Ducha Świętego jest ciało człowieka. No nie? Czyli my jako wspólnota tworzymy świątynię, jesteśmy tym kamieniem, który buduje świątynię na cześć Pana Boga. I to przypominają również dokumenty, te teksty biblijne, przypominają dokumenty, nie dokumenty, tylko obrzędy, choćby poświęcenia świątyni, zreformowane przez Komisję Liturgiczną.